Tak?
Jest?
Nie.
Jest.
Tak? Witajcie, witajcie, kochani, witam szczytno. Już wcześniej, kiedy zapowiadali mnie, chciałem wtrącić, ale tak nie było okazji, może niegrzecznie, że ja też was lubię. Także cieszę się, że jestem znowu z wami. I chciałbym jeszcze powiedzieć, że jakby co, to tam na zegarku jest za 22, a ja jeszcze nie zacząłem, więc jakby co, to oni tak długo grali, a nie to ja tak długo mówiłem, okej? Okay? Dobrze? Tak? Wiecie, bo jak poprzednim razem tutaj byłem, to ja dobrze pamiętam, ja zacząłem takim zdaniem, że błogosławieni, krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą. I oto jestem. Spełniło się, nie? Dobrze, kochani, żarty żartami, ale jesteśmy tutaj po to, żeby uczyć się Bożego Słowa i z Niego czerpać. I powiem wam tak gwoli wstępu, że jestem w Szczytnie drugi raz i zadanie takiego wyjazdowego pastora czy gościa gdzieś w jakimś zborze nie jest czasami takie łatwe, ponieważ kiedy jesteś na miejscu w zborze, gdzie jesteś pastorem, w moim przypadku jest to Otwock, to kiedy głosisz co niedzielę, to możesz sobie pozwolić czasami wręcz na jakiś cykl nauczania, na przykład, gdzie po prostu omawiasz jakiś temat tak dosyć dogłębnie, dajesz sobie kilka niedziel na to, żeby gdzieś tam ten temat wyczerpać. Tymczasem, kiedy jedziesz gdzieś, to często są to takie kazania, że tak powiem, wyrywkowe. Bierzesz z Biblii jakiś temat, żeby zamknąć się jak najbardziej w jednym kazaniu. Natomiast wierzę w urząd kaznodziejski i wierzę w urząd nauczycielski. Nie wiem, czy znacie, czy wiecie, jaka jest różnica, ale czasami można powiedzieć kazanie, ale jesteśmy też nauczycielami. Jesteśmy nauczycielami Bożego Słowa i naszym zadaniem jest uczyć Boży lud, jak to tutaj wspomniano, czynić uczniami. I ja absolutnie nawet nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek z was pamiętał, o czym ja mówiłem poprzednim razem, kiedy tutaj byłem. Naprawdę, to... Ja wierzę w cuda, ale... kiszone ogórki. Ktoś coś pamięta, patrzcie, nie? Tak, dużo rozmawialiśmy o ogórkach poprzednim razem, to prawda. Boża obecność, tak jest. No ktoś coś pamięta, nie? I chwała Bogu za to. Natomiast definitywnie nie wszyscy też byliście. Natomiast wiem, że są nagrane te rzeczy. I wiem, że gdzieś tam możecie je odsłuchać, nie wiem, czy na stronie internetowej Kościoła tutaj w Szczytnie, czy gdzieś, ale gdzieś możecie znaleźć te nauczania z mojej poprzedniej wizyty. I dzisiaj, chociaż temat jest troszeczkę inny i będziemy mówić troszeczkę też o innych rzeczach, to jeśli byście wysłuchali tamte kazania i potem to, co jest dzisiaj, to myślę, że mielibyście naprawdę taką płynność, dobrze? Więc te moje wizyty tak wykorzystam. Może następna już będzie trochę inna, ale tą drugą jeszcze wykorzystam, żeby kontynuować temat, a jednocześnie powiedzieć o kilku innych sprawach. Okej? Okay? Jesteście gotowi? Na pewno? Dobrze się czujecie? Tak? Wszystko w porządku? Kawa była rano, tak? Dobrze? Dobrze jest. Czyli możemy, wytrzymacie trochę, tak? Wiecie, ja tak pytam, no bo tak w Biblii to niektórzy jak tak przedłużyli mowę, to tam z okna niektórzy wypadali, nie? Więc... Jeszcze wcześniej, tam mam nadzieję, że nie będziemy mieli takich problemów. Dobrze, słuchajcie, kochani, ja jestem pastorem z Otwocka, więc mieszkam blisko Warszawy. Nie wiem, czy macie tutaj takie problemy, może nie, ale żyjemy w takiej dobie historii świata, gdzie bardzo często, czy to w internecie, czy gdzieś tam w rozmowie, nawet ewangelizacyjnej z ludźmi, ludzie powołują się na jakiś fragment Bożego Słowa, i na tej podstawie pokazują, że Bóg, o którym mówi Biblia, to jest tyran. To jest ktoś okrutny. Absolutnie nie jest to ktoś kochający, miłujący. Jest to okrutna osoba, która zabija bez powodu, zabija bez przyczyny, która siedzi gdzieś tam na tronie, może w myśl troszeczkę pogańskiego, greckiego, rzymskiego też boga Zeusa i siedzi tylko na tronie z piorunem w ręku i patrzy, kogo by tu nie załatwić. Oczywiście nie wiem, czy znaleźliście się kiedykolwiek w takiej sytuacji, ale ja pamiętam, kiedy kilka lat temu była w Polsce premiera książki Bóg urojony Richarda Dawkinsa. Ja już w dzień premiery stałem w kolejce, żeby tą książkę kupić. Chyba jedyny chrześcijanin w kolejce, sami ateiści po książkę, prawda? Ja chrześcijanin. Dlaczego? Dlatego, że chciałem zapoznać się z tymi argumentami, chciałem przygotować się do dyskusji. Nie lubię rozmów apologetycznych, czasami one po prostu są bez sensu i kończy się na tym, że bijemy się wersetami po głowie i nic z tego nie wynika, a jednak chcę się dobrze przygotować do zwiastowania w dzisiejszej kulturze i w dzisiejszym świecie. I również ta książka, jak i wiele innych, jest pełna fragmentów, na które powołuje się ruch ateistów i mówią o tym, że cóż to za okrutny Bóg, co to w ogóle jest? Kto w coś takiego jest gotowy uwierzyć? Przecież to jest absolutne okrucieństwo. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przeczytali jeden z takich fragmentów. Oczywiście jeden, tylko jeden. I chciałbym, żebyśmy spróbowali razem troszeczkę głębiej się mu przyjrzeć. Nie tylko, że zacytujemy ten fragment i stwierdzimy, że ten Bóg jest okrutny. Ale spróbujmy zastanowić się, co tak naprawdę stało się w tym tekście. Spróbujmy go zrozumieć. OK? Jesteście ze mną? Tak? Zadanie jest wyznaczone? Jeśli miałbym nadać tytuł temu kazaniu, to byłoby to biblijne słowo Peres Uzza. Peres Uzza. Ci, którzy są czytelnikami Biblii, pewnie już się domyślają. Więc jeśli macie swoje Biblię, to wyjmijcie je. Wiem, że zauważyłem, że większość z was korzysta z przekładu Piotra Zaręby. Ja też, ale nie zabrałem, zostawiłem w domu, mam Brytyjkę, więc przepraszam, będę używał Brytyjki, okej? Okay? Otwórzmy 13 rozdział Księgi Kronik, pierwszej Księgi Kronik. Pierwsza Księga Kronik, rozdział 13. I najpierw przeczytajmy werset 9 i 10, czyli zróbmy dokładnie to, co się robi dzisiaj w kulturze. Przeczytajmy sam tekst i wyciągnijmy wnioski, nie patrząc na kontekst. Werset 9 i 10, 13 rozdział, pierwsza Księga Kronik. A gdy doszli do klepiska Kiddona, Uzza wyciągnął swoją rękę, ażeby przytrzymać skrzynię. Mowa o skrzyni Bożej. O skrzyni pańskiej, o Arce Przymierza. Gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. Straszne. Siekiera masakra. Przepraszam. Jak wiecie z wczorajszego świadectwa, nie nawróciłem się w kościele, więc czasami mi się zdarza jednak mówić językiem ulicy. Wybaczcie. Straszne. Po prostu okropne, okrutne. Jak on tak mógł? Mówię teraz do Boga. Może pomyślisz sobie, że jestem zbyt odważny, ale posłuchaj. Jak mogłeś? Cóż ten człowiek złego uczynił? Przecież krowa się po prostu potknęła. Krowa się potknęła, arka się mało co nie przewróciła, więc ten człowiek szczerego sumienia, z dobrego serca, nie chcąc, żeby arka się przewróciła, po prostu przytrzymał ją swoją ręką. A ty go tak po prostu zabiłeś na miejscu? Okrutny, okropny, bez serca, bezlitosny. Jak ty tak możesz? Ja mam wierzyć w takiego Boga? Ja mam go kochać? Ja mam w Niego wierzyć? Ja mam Mu ufać? Ja mam wierzyć w to, że jest dobry? Że jest pełen miłości? Że jest łaskawy? Że jest miłosierny? Człowiek... I wiecie, takie argumenty przemawiają do ludzi. Takie argumenty naprawdę przemawiają do ludzi i ludzie odrzucają Boże Słowo, zaczynają odrzucać całość. Jeśli nie są w stanie przyjąć takiego fragmentu jak ten, to odrzucają całość. Natomiast powiedziałem wam, że chciałbym dzisiaj z wami spróbować przyjrzeć się troszeczkę szerzej temu, co się stało tak naprawdę. Dlaczego gniew Pana rozpalił się na tego biednego człowieka i zabił go na miejscu? Za trudne zadanie sobie wyznaczyłem. Damy radę? Damy radę, nie? Damy radę. Słuchajcie, żeby zrozumieć przede wszystkim, tak, pierwsza zasada, w Otwocku to od razu by ktoś krzyknął, o co mi chodzi. Tutaj może nie, bo nie znacie mnie jeszcze bardzo dobrze. Ale pierwsza rzecz, żeby zrozumieć jakiś werset, to pierwsza rzecz, na którą patrzymy, to kontekst. Nie mamy prawa wyrywać wersetu z kontekstu i na jego podstawie budować jakiejś ideologii. Kiedy Boże Słowo było pisane, czy to w listach, czy w Starym Testamencie, w księgach historycznych, tak jak to w naszym przypadku, jest pewna ciągłość myśli, jest pewna ciągłość historii. I bardzo często, a właściwie wręcz zawsze, żeby zrozumieć jakiś tekst, żeby zobaczyć, co tak naprawdę się stało, to pierwsze, na co patrzymy, to jest kontekst. To jest słowo klucz. Amen? Zgodzicie się ze mną? Więc żeby przeczytać kontekst, bliższy lub dalszy, to jest może troszeczkę za mało w naszym przypadku, ale ze względu na potrzeby kazania, które nie może trwać nie wiadomo ile, przeczytamy tylko i wyłącznie rozdział 13. Dobrze? Cały rozdział, tak? Więc czytam już nie wyrwany z kontekstu werset 9 i 10, ale czytamy całość. A gdy Dawid odbył naradę z dowódcami oddziałów tysięcznych i z setnikami, z każdym w ogóle dowódcą, rzekł do całego zgromadzenia izraelskiego. Jeżeli dobrym wam się to wydaje i zgodne jest z wolą Pana Boga naszego, wyślijmy wezwanie do reszty naszych braci we wszystkich ziemiach izraelskich, a oprócz nich do kapłanów i lewitów w miastach, gdzie mają przydzielone pastwiska, aby zeszli się u nas. A sprowadźmy skrzynię Boga naszego do siebie, gdyż w czasach Saula nie dbaliśmy o nią. I rzekło całe zgromadzenie, by tak zrobić, gdyż rzecz ta wydawała się słuszną w oczach ludu. I Dawid zgromadził całego Izraela od Sichoru egipskiego aż dotąd, gdzie się idzie do Hamat, ażeby sprowadzić skrzynię Bożą z Kirjat Jearim. Wstąpił tedy Dawid i cały Izrael do Baala przy Kirjat Jearim, które należy do Judy, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubach. Wywieźli tedy skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Abinadaba, Uzza zaś i Achio prowadzili wóz. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni, grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach, trąbach, chciałby się dodać perkusjach, skrzypcach, gitarach elektrycznych, klawiszach. Co tam jeszcze macie? A gdy doszli do klepiska Kiddona, Uzza wyciągnął swoją rękę, żeby przytrzymać skrzynię, gdyż woły mało co jej nie przewróciły. I rozpalił się gniew Pana na Uzzę, więc zabił go za to, że wyciągnął swoją rękę do skrzyni i umarł tam przed Bogiem. I zmartwił się Dawid tym, że Pan przez tak nagły zgon porwał Uzzę i nazwał tę miejscowość Perez Uzza. I tak nazywa się ona do dnia dzisiejszego. I zląkł się Dawid Boga w tym dniu i rzekł, jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą? I nie sprowadził Dawid skrzyni do siebie, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia Boża w domu Obeda Edomczyka przez 3 miesiące, a Pan błogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należało. Na razie taki fragment, później przeczytamy jeszcze kilka wersetów. Więc mamy kontekst. Dawid zwołuje dowódców, zwołuje naradę, zwołuje lud, zwołuje cały Izrael i pyta się ich, jeśli to jest dobre w waszych oczach, jeśli to jest dobre dla was, jeśli uważacie to za dobry pomysł, Jeśli jest to zgodne z wolą Pańską, to sprowadźmy skrzynię Bożą do Izraela, do Jerozolimy, bo wcześniej, za czasów Saula, o nią nie dbaliśmy. I tutaj jest pierwsza lekcja dla nas dzisiaj. Dawid pyta się ludzi, co uważają za dobre, ale nie pyta się Boga, co uważa za dobre. W całym fragmencie od 1 do 4 wersetu, w całej tej naradzie nie ma mowy o tym, żeby Dawid zapytał się kapłana. Aby kapłan zapytał się Boga o tym, co myśli na ten temat. W całym fragmencie nie ma mowy o tym, żeby Dawid wezwał proroka i przez proroka zapytał się Pana o to, co myśli na ten temat. Dawid tutaj pyta się tylko i wyłącznie ludzi. Co myślicie? Dobry pomysł? Ludzie mówią, tak, dobry, zróbmy to. Fajna sprawa, zróbmy to. Wiecie, czasami jest tak, że również w Kościele dzisiaj jest wiele fajnych pomysłów i ludziom się one podobają, ale Boga w tym nie ma. Jest wiele fajnych projektów, jest wiele fajnych planów, wiele fajnych rzeczy możemy robić, tylko Boga czasami w tym nie ma. Ludzie są zadowoleni. Ludzie mówią, tak, fajny pomysł, zróbmy to. A potem się okazuje, że Boga w tym nie było. I tutaj jest pierwsza lekcja dla nas. My jesteśmy sługami Jezusa Chrystusa. Tak się nazywamy. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy naśladowcami Jezusa. Naszym dowódcą, władcą i królem, absolutnym Panem Wszechświata jest kto? Nie, no ja myślałem, że ludzie w Kościele. Przecież nawet jak głoszę kazanie, to tak, żeby się ludziom podobało, nie? Bo inaczej to mnie nie lubią. To jest bardzo ważne pytanie dla pastorów, dla chrześcijan. Kogo ty w życiu chcesz zadowolić? Komu służysz? Kto zasiada na tronie twojego serca? Komu chcesz się przypodobać? Bo jeśli... Apostoł Paweł mówi, jeśli nadal ludziom chce się przypodobać, a nie Bogu, to przestałem być sługą Chrystusa. Nie jestem sługą Chrystusa. Pamiętacie ten tekst? Jeśli nadal ludziom chce się podobać, a nie Bogu, to nie jestem sługą Chrystusa. To jest bardzo ważna lekcja dla nas. Słuchajcie, bardzo często, kiedy idziesz z Bogiem, kiedy jesteś Bogu posłuszny, to bardzo często niektórzy ludzie, na których ci bardzo zależy, odwracają się od ciebie. Dawid popełnił jeden błąd, zapytał się ludzi, ale nie zapytał się Boga. Dla ludzi to był dobry pomysł, ale w ogóle ominął Boga. Po prostu ludzie mu powiedzieli, tak, całe zgromadzenie, werset 4, całe zgromadzenie, tak, zróbmy to, ta rzecz jest dobra w naszych oczach, tak, sprowadźmy skrzynię. Więc Dawid pod wpływem ludu zwołał wielkie zgromadzenie, przywołał wszystkich, zwołał cały Izrael i sprowadzają. Robią święto, sprowadzają skrzynię Bożą nazwaną imieniem Pana siedzącego na cherubach. I co robią? Wiozą skrzynię Bożą na nowym wozie z domu Achinadaba. Ale powiedzcie mi, kochani, jestem przekonany, że są na sali czytelnicy Słowa Bożego. Kiedy Bóg powiedział Mojżeszowi, żeby zrobić Arkę Przymierza, to jak kazał ją transportować? No śmiało, głośno. Słucham? Nie, mieli ją nieść. W jaki sposób? Pamiętasz, bracie? Tak jest, dokładnie. Widzicie, mamy czytelnika Biblii na sali. Skrzynia Przymierza miała otwory, miała uchwyty, i wsadzano w te uchwyty drążki i ludzie mieli ją nosić. Kto mógł ją nosić? Każdy? Kapłani, a szczególnie kto? Słucham? No głośno. Jurku, dobrze mówisz, tylko głośniej. Lewici. Lewici zostali specjalnie przez Boga wyznaczeni do tego, żeby nosić na swoich ramionach ciężar Arki Przymierza i w ten sposób mieli ją transportować. Tymczasem Dawid, król, pod wpływem ludu, wiezie Arkę Przymierza na nowym wozie. Znowu, odwołuję się do waszej wiedzy biblijnej. Był taki czas, zaraz przed tą historią. Dlaczego Dawid musiał sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy? Dlatego, że przed jego panowaniem, za czasów Saula, Arka poszła w niewolę. W niewolę do Filistynów, dokładnie. Amen. Do Filistynów. I Filistyni sprowadzili Arkę do świątyni swojego boga Dagona. I kiedy przychodzili rano, to Dagon leżał twarzą do ziemi. Posąg Dagona twarzą do ziemi leżał przed Arką i kłaniał się przed prawdziwym Bogiem Izraela. Więc podnosili go z powrotem, może gwoździami tym razem, przez nogi, żeby posąg stał na miejscu. Więc kiedy następnego dnia przyszli, to leżał posąg, ale już bez rąk, bez nóg, po prostu sam kawał drewna. Bo drewno nie jest Bogiem. Amen? I posąg nie jest Bogiem. Bóg jest żywy, Bóg jest duchem. I jest obecny wszędzie. Więc Bóg, posąg Boga Dagona stracił ręce i nogi i leżał przed Arką. Więc Filistyni stwierdzili, jeśli Arka u nas zostanie, to zginiemy. Po prostu ten Bóg, prawdziwy Bóg nas zniszczy. Więc odeślijmy tą Arkę z powrotem. Odeślijmy ją z powrotem do Izraela. Więc co zrobili? Wsadzili Arkę na nowy wóz. Włożyli tam jeszcze odlewane złote podobizny mysz. I za przeproszeniem, to Biblia, nie ja. I wrzodów tylnej części ciała, które im się porobiły ze względu na to, że ukradli Arkę, nie? Więc musieli trochę, nie wiem w jaki sposób, nie wiem, widzieliście kiedyś złotnika, który odlewa hemoroidy? To jest ciekawe pytanie, przepraszam bardzo, ale to jest Biblia, to nie ja, ja tego nie wymyśliłem. To w Piśmie Świętym są takie historie, bardzo ciekawe, nie? Więc odlali takie złote podobizny, myszy i różnych tam właśnie rzeczy. I wysłali ją na nowym wozie. I teraz Dawid, sprowadzając Arkę Przymierza z powrotem, mówi, hej, oni ją wieźli na wozie, nikt się nie męczył, nikt nie nosił, nie? Zwierzęta się męczyły. No dawaj, sprowadźmy tak samo jak oni. Tylko wiecie co? Jest pewna różnica pomiędzy królem Dawidem a Filistynami. Król Dawid znał prawdziwego Boga, a Filistyni żyli w świecie. Jaka jest różnica? Filistyni nie wiedzieli. Nie? Tak, amen? Wiecie, o czym mówię? Filistyni nie wiedzieli. Dawid wiedział. A jednak Dawid zdecydował się naśladować i teraz powoli myślę, że mogę wprowadzić temat, o którym mówiłem poprzednio. Król Dawid zdecydował się obchodzić z Bożą obecnością. Amen? Zgodzicie się z tym? Z symbolem Bożej obecności, kiedy Arka stała w świątyni, to obłok unosił się gdzie? Nad nią. Dawid zdecydował się obchodzić z Bożą obecnością według drogi Filistynów, a nie według Bożych zasad. Wiecie, że Kościół czasami dzisiaj robi dokładnie to samo? W tak wielu rzeczach naśladujemy świat. Nie będę tej myśli rozwijał, bo mówiłem o niej poprzednio, ale kościoły działają jak korporacje. Kościoły działają jak firmy. Pastorzy działają jak menedżerowie, zarządcy. Tymczasem źródłem Kościoła jest, co znowu nawiązuje do poprzednich, Boża obecność. Boża obecność jest fundamentem Kościoła. Czytałeś dzisiaj, bracie. Ja jestem z wami. Idźcie i czyńcie uczniami. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dlatego idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, a ja jestem z wami aż do skończenia się wieku. Aż do końca wieku. Ja jestem z wami. Obecność Jezusa Chrystusa w Kościele jest tym, co daje Kościołowi moc i siłę, by żyć i działać w dzisiejszym świecie. Nie musimy naśladować świata, by być Kościołem, który jest Kościołem sukcesu. Jedyne, czego musimy szukać, to Boża obecność. Więc musimy zdecydować, wbrew temu, co zrobił tutaj król Dawid, że będziemy obchodzić się z Bogiem według Jego zasad, a nie według tego, co uczy nas dzisiejsza kultura i świat. Ktoś może powiedzieć amen? Wiecie, ja powtarzam, ja jestem z takiego zboru, gdzie jak pastor, dotyka cię to, co głosi pastor, to ludzie w ławce krzyczą amen, halleluja, chwała Bogu, głoś bracie. A jak, że tak powiem, mam gorszy dzień, bo ja też mam gorsze dni i tak przynudzam troszeczkę, to ludzie krzyczą w ławce, panie pomóż mu, halleluja. Więc współpracujcie troszeczkę ze mną. Amen! Halleluja! Załapała! No, ja myślę, że nawet Andrzej Seweryn by się ucieszył. Nie? I zobaczcie, 7 werset. Jesteśmy dalej w 7 wersecie. Więc Dawid naśladuje drogę Filistynów. Ale on wiedział, przecież... On był królem Izraela, prorok go wychowywał. Czy on nie wiedział, że lewici powinni nosić arkę? Co się stało? Nie, ja nie wiem, co się stało. Ja nie jestem Dawidem, nie byłem tam. Nie wiem, co się stało. Ale popełnił kardynalny błąd, bo zaczął naśladować Filistynów, a nie Boże zasady i Boże standardy, które są nienaruszalne. Pastorze, czemu ja tak nie przeżywam Bożej obecności? Przecież Pan Bóg zna mój adres. Na co ty robisz, żeby przeżywać Bożą obecność? Będziesz się śmiał, ale to jest prawdziwa historia. Ja naprawdę rozmawiałem z takim człowiekiem. Być może też mówiłem o tym kiedyś już. No, ja przed nabożeństwem to palę trawę, bo... Po marihuanie mam lepszą społeczność z Duchem Świętym. Ja mówię, przepraszam, ale przecież przed chwilą mi powiedziałeś, że ty nie masz społeczności tak głębokiej z Duchem Świętym. No nie, bo chciałbym mieć większą. Aha. Czyli co? Czyli przed nabożeństwem palisz trawę, żeby mieć społeczność z Duchem Świętym. A potem narzekasz, że nie masz społeczności z Duchem Świętym. Ja mówię, wiesz co? Weź ty, idź, poczytaj Biblię. Spotkaliście takich gigantów? Ja spotkałem. Nie, oczywiście to jest przykład ekstremalny, ale słuchajcie... Bóg jest dobrym Bogiem. Bóg jest Bogiem miłości. Ale Bóg jest też święty i sprawiedliwy. Amen? Jest święty i sprawiedliwy. I On wyznaczył pewne zasady. Te zasady są tutaj zapisane. Jeśli chcesz wiedzieć, w jaki sposób zbliżyć się do Boga i w jaki sposób mieć naprawdę głęboką, osobistą relację z Bogiem, to spróbuj zrobić to według Bożych zasad, a nie według dróg Filistynów. Zobaczysz różnicę. I jest tutaj powiedziane, że Achio i Uzza prowadzą wóz. Oni prowadzą Bożą obecność. Zobaczcie, jaki zaszczyt, nie? 2 facetów i oni prowadzą Bożą obecność. Prowadzą wóz. Jaki prestiż, namaszczenie. No mężowie Boży, chciałoby się powiedzieć. Przewodnicy ludu. Tak ważne zadanie. Sprowadzamy Bożą obecność do Jerozolimy. Achio i Uzza prowadzą Bożą obecność. Nigdzie nie jest napisane, że są lewitami. Tak? Nie jest. To nie są lewici. Uzza i Achio poprowadzą Bożą obecność, poprowadzą Kościół, poprowadzą zbór, bo to są fajni faceci i my ich lubimy. Ale Bóg ich do tego nie powołał. Ale oni od zawsze to robią, to nadają się. Od zawsze krowy umieją prowadzić, to dobrze będzie. Ale Bóg ich nie powołał. Bóg ich nie powołał do tego zadania. To nie było ich powołanie, to nie było ich namaszczenie. Pamiętacie króla Izraela, który zdecydował się wejść w namaszczenie kapłana i złożył ofiarę? Pokrył się trądem, a Saul został odrzucony. To też inny przypadek. Ponieważ to nie było ich miejsce, to nie było ich powołanie. Oni nie powinni tego robić. Lewici powinni nieść, ci, którzy są naprawdę do tego powołani, powinni nieść ciężar arki na swoich barkach, na swoich ramionach, powinni nieść ten ciężar Bożej obecności. To oni zostali do tego powołani. Bóg ich do tego namaścił, a nie tych ludzi, o których czytamy. Więc kiedy ta krowa się potknęła, kiedy ten wół się potknął i Uzza, który nie był lewitą, dotknął Bożej Arki i Pan go zabił, to nie dlatego, że Bóg jest okrutny, to nie dlatego, że Bóg jest Zeusem i chce kogoś strzelić piorunem z nieba, to dlatego, że Uzza świadomie, jako dorosły człowiek, odpowiedzialny sam za samego siebie, Izraelita, wychowany w Izraelu, tak jak to było w Izraelu, na pewno jako dziecko chodził do szkoły, znał pisma, a pomimo to, jako dorosły, odpowiedzialny sam za samego siebie człowiek, zdecydował się odrzucić Bożą drogę i wejść w coś, w czego nie powinien robić, co było niczym innym jak policzkiem wymierzonym w Boże zasady. I dlatego zginął. I chcę ci powiedzieć, że Ewangelia jest prosta. Ewangelia jest prosta. Wiem, że tutaj nie jest o tym napisane, ale zasada jest ta sama. Ewangelia jest prosta. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, abyś uwierzył w to, że twoje grzechy zostały przebaczone na krzyżu. Jeśli w to uwierzysz, będziesz zbawiony. Jeśli to odrzucisz, będziesz potępiony i zginiesz, tak jak Uzza, a nawet gorzej. Bóg dał ci wolną wolę. Jesteś odpowiedzialny za samego siebie. Boża droga jest prosta, nawet głupiec na niej nie zbłądzi. Ale jeśli decydujesz się z własnej, nieprzymuszonej woli robić coś, co przekracza Boże zasady i przekracza Bożą Ewangelię, odrzucasz Boże zasady i odrzucasz Bożą Ewangelię, to nie możesz winić Boga za to, że umrzesz. To ty zdecydowałeś. To ty to odrzuciłeś. To ty to zrobiłeś. I kiedy Uzza umarł, z własnej winy, nie z winy Boga, ale z własnej winy, Dawid przestraszył się. 12 werset mówi, że Dawid zląkł się. To był moment decydujący dla króla Dawida. Ta śmierć Uzzy przyczyniła się do tego, że Dawid zaczął myśleć na temat swojego błędu, który popełnił. Przeraził się, zląkł się Bożej obecności. Powiedział, jakże mam sprowadzić do siebie skrzynię Bożą. Dawid zaczął rozumieć, że Boża obecność ma swoje zasady. Jeśli chcesz żyć w Bożej obecności, to są Boże zasady, których musisz się trzymać. Oczywiście Bóg ci w tym pomoże, jest łaska Boża. Ja nie mówię, że to jest wszystko i wyłącznie tylko twoje, ale zbyt wiele spotykam ludzi, którzy nie chcą wziąć na siebie ciężaru Bożych zasad, a po prostu szukają nie wiadomo czego. Wiecie, o czym mówię, prawda? I w tym przypadku strach przed Bogiem jest właśnie takim lękiem, który w sercu Dawida powstał przed tym, że zdał sobie sprawę, że nieposłuszeństwo ma konsekwencje. Nieposłuszeństwo ma swoje konsekwencje. Ale zobaczył też, kiedy skrzynia Boża poszła do domu Obeda-Edomczyka, przez 3 miesiące tam pozostawała, zobaczył, że Bóg błogosławił, 14 werset, tak? Że Bóg błogosławił dom Obeda-Edomczyka we wszystkim. Dlatego, że, kochani, Boża obecność ma swoje zasady, ale jest warta zapłacenia tej ceny. Amen? Naprawdę jest warta, bo błogosławieństwo, które przychodzi do ciebie, kiedy Boża obecność jest w twoim życiu, jest o niebo większe, o niebo lepsze niż drogi Filistynów. Naprawdę, o niebo lepsze. Ja oddałbym bardzo, bardzo dużo. Mówiłem o tym poprzednio. Ja wiele bym oddał, żeby odzyskać lata, które straciłem na bezsensownym życiu pozbawionym Boga i Jego obecności. Wiele bym dał. Ale nie mogę. Nie ma takiej możliwości. Ale Dawid zobaczył, że Bóg błogosławi, że ta Boża obecność jest warta. Zaczął zastanawiać się nad swoim nieposłuszeństwem. Zaczął zobaczyć, że jednak życie w Bożej obecności się opłaca. I chwała Bogu, zobaczcie, że on zrozumiał swój błąd. Zobaczył, co się stało. I teraz jeszcze kilka innych wersetów, zanim jeszcze wrócimy na chwilę do 13 rozdziału. Rozdział 15, zobaczcie. Rozdział 15, wersety 2 i 3. Więc mija jakiś czas i Dawid mówi tak. Potem rzekł Dawid. Zobaczcie to. Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom. Zrozumiał? Zrozumiał. Ja myślę, że ta śmierć Uzzy jednak wywarła na nim jakieś wrażenie. On myślał na tym, co zrobiłem źle, że człowiek umarł. Może gdybym ja był przy arce i ja bym ją podtrzymał, to ja bym umarł. Co było nie tak? Co zrobiliśmy nie tak, obchodząc się z Bożą obecnością, że spadł na nas sąd, a nie błogosławieństwo, jak na dom Obeda-Edomczyka? Co zrobiliśmy źle? No jasne. Krowy i wóz. Boża obecność nie jeździ Mercedesy. Przepraszam. Boża obecność nie jeździ BMW, czyli marka, chrześcijanin marki BMW. Bierny, mierny, wierny. BMW. To tak, żeby was obudzić. Dobrze się czujecie? BMW. Boża obecność nie jeździ BMW. Bierny, mierny, wierny. Boża obecność jeździ według Bożych zasad. Bóg wyznaczył zasady. Przecież lewici muszą nosić arkę. Bóg o tym już dawno powiedział, jak ja mogłem być tak głupi. Dlaczego ja naśladowałem Filistynów? Dlaczego włożyłem ją na wóz? Nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Pan do noszenia skrzyni Pańskiej i obsługiwania jej na zawsze. Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić skrzynię pańską na miejsce, które dla niej przygotował. I ten sam rozdział, ale 12 i 15 werset. I rzekł do nich Dawid, do lewitów. Wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się. Oczyśćcie się, poświęćcie się. Przygotujcie się. Wy i wasi bracia i przenieście skrzynię Pana Boga Izraelskiego na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ za pierwszym razem, uwaga, za pierwszym razem nie było was przy tym. I sprowadził Bóg na nas nieszczęście, bo nie zadbaliśmy o Niego należycie. Amen, jesteście tutaj? Za pierwszym razem was przy tym nie było. Zrobiliśmy to nie tak, jak trzeba. Naśladowaliśmy świat, a nie Boże Słowo. Zrobiliśmy coś według modły tego świata, a nie według modły Bożego Słowa. I spadł na nas sąd, spadło na nas nieszczęście, bo nie zadbaliśmy należycie o Bożą obecność. Nie było was przy tym. Przygotujcie się, poświęćcie się, ludzie. Wiecie, jak inaczej by wyglądały nasze nabożeństwa, gdyby każdy się przygotowywał do nabożeństwa? Przychodzimy na nabożeństwo i mówimy, o, ciekawe, co ten pastor dzisiaj rzuci? Odgrzewany kotlet schabowy z zeszłego roku, czy coś nowego? A, mówiłem o tym poprzednio, ale ten zespół uwielbienia to ciągle fałszuje. Nieważne, że Bóg patrzy na serce, ja patrzę na akordy. Albo wchodzę do zboru i używam daru napominania.
Ciebie dzisiaj wezmę na warsztat. Jak się ubrałeś? Koszulę masz niewyprasną.
Żartuję. Jeśli przygotowujemy się na spotkanie z Bogiem, Bóg się spotyka z nami. Proste zasady, naprawdę. Bardzo proste zasady. Nie zadbaliśmy należycie o Bożą obecność i spadło na nas sąd. Spadło na nas nieszczęście. Kapłani i lewici, 14 werset. Kapłani i lewici poświęcili się, aby móc przenieść skrzynię przymierza pańskiego. Więc tym razem zrobimy wszystko dobrze. Wyciągnęliśmy wnioski, zrobimy wszystko tak, jak trzeba. Potem lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz, zgodnie ze słowem Pana. Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców śpiewaków, przy wtórze instrumentów muzycznych, gitar elektrycznych, skrzypiec, perkusji, klawiszy i cymbałów, aby głośno śpiewali. Głośno. Zauważ, głośno, nie cicho. Tak? Jest tu napisane głośno. Nie? Głośno mieli śpiewać.
Ciągle za głośno w tym guście. Ciągle jest za głośno. Ściście to po całości, ściście. Czemu my tak głośno śpiewamy temu Bogu na chwałę?
Głośno. I markotnie. Tak? Głośno i markotnie mieli śpiewać, tak? Czy tak? Jak? Cicho i markotnie. O, cicho i markotnie. Głośno i radośnie. Nie? Ja czasami, jak śpiewamy taką piosenkę, w której jest, nie wiem, ja nie jestem muzykiem, ale nie wiem, podnoszę ręce na przykład, nie? Ja się odwracam, no dwie osoby ręce podniosły. Więc śpiewamy, podnoszę ręce i nikt rąk nie podnosi. Mówię, kurczę, no coś jest, ja nie wiem, no. Jak mogę śpiewać, ręce podnoszę, skoro mam opuszczone? No to taka myśl, nie wiem, no jakoś mi to nie gra czasami. Ale zobaczcie, że śpiewacy mieli głośno i radośnie śpiewać. I nie będę kończył tej historii, nie będziemy czytać dalej, ale wiecie, co się stało. Boża obecność przyszła do Jerozolimy. Kiedy zrobili wszystko tak, jak trzeba, tak jak Bóg powiedział, nie według swojego pomysłu samego, a ja sam siebie zbawię, jestem dobrym człowiekiem, nigdy nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Po co mi ten Jezus, po co mi Jego ofiara? Przecież ja dobry jestem. No, może i jesteś, ale nie zbawiony. Chcesz być zbawiony, musisz uwierzyć w to, że Jezus Chrystus umarł za ciebie, żebyś mógł być zbawiony. Boża obecność ma swoje zasady. Ale jedna i druga sytuacja mają ze sobą coś wspólnego. Zbliżam się do końca, ale to muszę zaznaczyć. I jedna i druga historia mają ze sobą coś wspólnego. Za pierwszym razem, kiedy spadło na nich nieszczęście, według słów Dawida, spadło na nich nieszczęście. Za pierwszym razem i za drugim razem, kiedy przyszło do nich błogosławieństwo, zarówno Dawid, jak i Izrael wykonywali tę samą czynność. Wiecie jaką? Dokładnie to, o czym przed chwilą zacząłem mówić. Werset 8. 13 rozdziału. Wracamy do 13 rozdziału. A Dawid i cały Izrael tańczyli przed Bogiem z całej siły, śpiewając pieśni i grając na cytrach, harfach, bębnach, cymbałach i trąbach. Za drugim razem robili dokładnie to samo. Za pierwszym razem robili to samo i za drugim razem robili to samo. Ale za pierwszym razem spadło na nich nieszczęście, za drugim razem spadło na nich błogosławieństwo. Chcę wam powiedzieć, że oczywiście jestem chrześcijaninem przede wszystkim, ale jestem też pastorem baptystą. I ja myślę, że my baptyści jesteśmy trochę zbyt sztywni. Biblia mówi, chwalcie Boga bębnem i pląsaniem, a jak ktoś zacznie pląsać na nabożeństwie, to charyzmatyk. Co on tu robi? Wyślijcie go tam. Nawet ławki mamy tak poustawiane, żeby się nie ruszać za bardzo. Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem. Tańczcie dla Pana. Uwielbiajcie Pana. Podnoście ręce. Śpiewamy rzeki, klaszczcie w dłonie, ale jak ktoś klaszcze, to... Naprawdę, jesteśmy sztywni. Po prostu jesteśmy sztywni. Nie wiem, co się stało, czy nam jakiś pręd duchowy w kręgosłup włożyli, czy co, ale baptyści są sztywni. Biblia mówi, chwalcie Boga bębnem i pląsaniem, a my, no też mówiłem poprzednio, my chwalimy Boga w duchu. A, wstrzemięźliwość to jest. Wiecie co, naprawdę, ja modlę się o to, żeby do kościoła, już nie będę mówił o baptystach, ale żeby kościoła, po prostu do kościoła przyszła wolność w uwielbieniu. Wolność w wywyższaniu Pana. Bóg cię stworzył. Bóg się cieszy tobą. Bóg się raduje tym, jak cię stworzył. On chce cię oglądać, jak całym swoim sercem, duszą, ciałem, absolutnie wszystkim, całym swoim jestestwem uwielbiasz Boga. Nie bój się. Naprawdę nie bój się. Nie musisz być w ławce podczas uwielbienia. Możesz tam wyjść. Naprawdę nikt cię nie ukamienuje. W sumie nie znam was. No dobra, może pomidorem dostaniesz w głowę. Słuchajcie, naprawdę modlę się o to. To jest naprawdę, autentycznie to jest moją modlitwą jako pastora Michała Szlachetki, żeby przychodziła wolność w uwielbieniu. Ja wiem oczywiście, że mamy różne osobowości, że nie wszyscy będą to robić, ale modlę się o wolność, o swobodę i o kreatywność w uwielbieniu. Modlę się o więcej instrumentów. Modlę się o więcej wolności. Modlę się o więcej takiego, no właśnie, takiej po prostu swobody w wywyższaniu naszego Pana. No słuchajcie, jak ja kiedyś 18 lat temu, no może trochę więcej, bo nie wiem, 20 lat temu co? Ćpałem kwasa albo waliłem amfetaminę, wchodziłem na dyskotekę i tańczyłem do białego rana. Długie włosy, dredy potąd, zafarbowane na zgniły w zielony wodorostowy kolor. A co wy myślicie, że ja się nawróciłem w garniturze? Jako bezdomny narkoman? I się rozpuszczało te dredy. Pogo do białego rana. Uwielbiając szatana, mojego władcę i pana, ducha, który rządzi w powietrzu, z natury syn buntu. A dzisiaj wchodzę do kościoła i co, uwielbiać mam? Chrystusa, który mnie zbawił, wyciągnął z bagna, posadził na tronie, w swoim królestwie? Boże Słowo mówi, ty wyciągasz nędzarza z prochu i sadzasz go między książętami. Amen? Znacie to? Wyciągasz nędzarza z prochu. Z prochu nędzarza i sadzasz go między książętami. Bo wy jesteście książętami w Królestwie Bożym. Jezus jest królem. Pan Bóg jest panem, a ty jesteś córką króla, księżniczką. Gwiazdą w Królestwie Bożym. Witaj, królu, królewiczu, księciu, jak masz na imię?
Janusz.
Janusz, chwała Bogu, miło cię znać, Janusz. Wyciągasz nędzarza z prochu i sadzasz go między książętami Januszami. Wiecie co, kiedy ja chcę uwielbiać mojego Pana, który absolutnie przemienił swoje życie, to nie mam zamiaru się przed nikim kryć, nie mam zamiaru się przed nikim wstydzić i nie mam zamiaru myśleć, że jak podnoszę rękę albo zaklaszczę, albo poruszam bioderkami, to ktoś pomyśli, że jestem dziwny. A se myślicie, co mnie to obchodzi? Jezus Chrystus mnie zbawił i wyciągnął mnie z bagna i posadził mnie między książętami, będę go uwielbiał. Amen? Halleluja! Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem na cymbałach dźwięcznych, na cymbałach głośnych. Halleluja! Wolność przychodzi do kościoła w uwielbieniu. Wolność przychodzi do kościoła w uwielbieniu. Ja nie będę dłużej związany duchem religijności, który sprawia, że muszę stać sztywno jak ten stojak na mikrofon. Wygiąć się nie da. Ale wierząc w to całym swoim sercem, wiem, bo Boże Słowo mi o tym mówi w naszym dzisiejszym fragmencie, że uwielbienie, nawet jeśli jest światła, kolorofon, podskoki i bity, bez posłuszeństwa, jest parodią. Wszyscy, którzy cicho powiedzieli amen, mówią teraz głośno amen.
Amen.
Dzięki. Możesz skakać, możesz klaskać, możesz tańczyć. Możesz się obracać dookoła. Ale jeśli wracasz do swojego nieposłuszeństwa, to nic ci to nie dało. Dawid tańczył. Z całej siły tańczył. Cały Izrael tańczył. Grali i śpiewali. Super było, fajna impreza. Mamy tutaj przebudzenie. Woo-hoo! I nagle spadło na nich nieszczęście. Czemu? Bo nie było posłuszeństwa. A kiedy grali i śpiewali i mieli przebudzenie, woo! I było posłuszeństwo, to co na nich przyszło? Błogosławieństwo. Dlaczego umarł Uzza? Nie dlatego, że Bóg jest okrutny. Nie dlatego, że Bóg jest tyranem, Zeusem, szukającym, kogo by tu walnąć piorunem z nieba i zabić. Uzza jako dorosły, odpowiedzialny za samego siebie, świadomy, człowiek, który znał Boże zasady, bo pochodził z Izraela, zdecydował się uczestniczyć w czymś, co dało mu prestiż. Tylko oni we dwóch prowadzili Bożą obecność. Zdecydował się uczestniczyć w czymś, co dało mu prestiż, sprawiło, że ludzie na niego patrzyli, widzieli go w miejscu odpowiedzialności. Ale zrobił to łamiąc Boże prawo. Łamiąc Boże zasady i przekraczając zasady Ewangelii. Zginął ze swojej własnej winy, ponieważ Bóg jest Bogiem miłosiernym, łaskawym, świętym i sprawiedliwym. I kiedy wyjdziemy stąd dzisiaj z kościoła, to każdy z nas decyduje za samego siebie. Możesz przyjąć Ewangelię i możesz ją odrzucić. Możesz przyjąć zasady, możesz je odrzucić. Nikt inny, nikt cię do tego nie zmusi, Bóg tego nie zrobi za ciebie. Jest to absolutnie, całkowicie twoja odpowiedzialność. Stary Testament mówi o to, kładę przed tobą błogosławieństwo i przekleństwo, życie i śmierć. Wybierz. Wybierz. I taka jest Ewangelia. Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, za twoje winy. Uwierzysz czy wyśmiejesz? Przyjmiesz czy odrzucisz? Twój wybór. Jeśli przyjmiesz, daje ci życie. Jeśli odrzucisz, daje ci śmierć. Wybierz. To ewangelizacyjnie. A jeśli chodzi o Kościół, wiele fajnych rzeczy dzisiaj się w Kościele dzieje. Wiele ciekawych rzeczy Kościół przeżywa. Żyjemy naprawdę w ciekawym czasie, jako Kościół również w Polsce. Ale błagam was, nie zapominajmy o posłuszeństwie. Możemy mieć fajne nabożeństwa, pełne super czasu, muzyki i nawet fajnych kazań. Takich miłych, budujących, że Bóg cię kocha, ma plan dla twojego życia. Wiecie, o co chodzi, nie? Ale nie zapominajmy o tym, że Bóg też jest święty, że jest sprawiedliwy i że ma swoje zasady. Amen? Perez Uzza. Perez Uzza. Mam nadzieję, że dzisiaj po tym czasie głębiej rozumiecie ten fragment. I głębiej jesteście w stanie zobaczyć, co tak naprawdę się stało. Dlaczego zginął Uzza. Mam taką nadzieję. Pomogłem wam trochę? Troszeczkę? Chciałbym was zaprosić do czasu modlitwy i uwielbienia, w którym właściwie zadbamy o Bożą obecność. Jeśli są grzechy, trzeba je wyznać. Bóg przebaczy, bo jest miłosierny. Jeśli mamy jakieś problemy, trzeba je przynieść pod krzyż. Czy jest lepsze miejsce? Żeby złożyć je w modlitwie, złożyć swój ciężar? Jeśli jest coś, co nas przygniata, brzemiona jedni drugich noście, zadbajmy o siebie nawzajem w modlitwie. Nie musisz podchodzić do mnie, ani do Janka. Może od dawna czujesz w sercu, że jakaś siostra kiedyś tam w 65, przepraszam, albo w 84 krzywo się na ciebie spojrzała i od tamtej pory nie podajesz jej ręki. Oczywiście ekstremalny przykład, bardzo przepraszam, ale podejdź do niej, powiedz: kocham cię. Kocham cię i nie pozwolę, żeby idiotyzmy zabrały nam relację, którą możemy mieć w Chrystusie Jezusie razem w Kościele. Dzisiaj podniosę swoje ręce razem z tobą, będę wielbić Boga. A może od dawna czujesz, że powinieneś pomodlić się o jakiegoś brata czy o jakąś siostrę, która tutaj jest, a bałeś się do tej pory, nigdy w życiu tego nie zrobiłeś. Budujmy dzisiaj relacje, zadbajmy właściwie o Bożą obecność pomiędzy nami. Przygotujmy się do tego, żeby Bóg działał wśród nas. I następnym razem, kiedy za tydzień przyjdziecie tutaj na nabożeństwo, to kiedy obudzisz się rano w niedzielę, to padnij na kolana i powiedz: Boże, pokaż mi, co powinienem zrobić, żeby przygotować się właściwie. Na to, by spotkać się z Tobą w tym miejscu, do którego idę. Zabierz ode mnie krytykę, roszczeniową postawę i spraw, żebym był Twoim sługą, który idzie spotkać się z Tobą i razem z Twoim Kościołem podnieść głos do Boga. Właściwie zadbajmy o Bożą obecność, ja wierzę, że nasze nabożeństwa się zmienią. Nasze nabożeństwa będą inne, nasze życie będzie inne, bo właściwie zadbamy o Bożą obecność i zamiast nieszczęścia spadnie na nas błogosławieństwo. Okej, na pewno nie poruszyłem wszystkich wątków. Wybaczcie mi. Kochacie mnie? Ja was też. I nie wiem, ile mówiłem, bo tam jest dalej za 22. Bóg czas zatrzymał, czy co? Słońce stanęło jak za dni Jozuego, nie wiem. Ale bez względu na to, ile czasu minęło, powstańmy przed Bogiem. Jeśli chcesz, żebyśmy się o Ciebie pomodlili, przyjdź do nas. Jeśli wolisz, żeby pomodlił się o kogoś, o Ciebie ktoś, tak jak mówiłem, to wyjdź z ławki. A jeśli czujesz po prostu potrzebę, żeby śpiewać, to razem, kiedy zespół uwielbienia zacznie, to nie bój się tańczyć. Nie bój się wyjść z ławki i zapląsać dla Pana. Dbajmy jako Kościół właściwie o Bożą obecność. Przecież to jest nasze zadanie. Sługami Chrystusa jesteśmy. Amen. Zachęcam do modlitwy.